No dobrze, słuchajcie, chwała Bogu. Dziękuję Andrzejowi za to, że przygotował tą kazalnicę taką piękną, ładną. A. Jeszcze tak wymyśliliśmy, że fajnie by było, jakby ona była tak wygięta, tylko ktoś musiałby tutaj stać, trzymać i klęczeć przed nią cały czas. Więc... Słuchajcie, ja, może tytułem wstępu chciałem tylko powiedzieć, że cieszę się, że jest tutaj taka fajna grupka z Warszawy. Tutaj o, siedzą sobie tutaj. Nie wiem, może... A, dobra. No. Ale chciałem, żebyście przede wszystkim poznali te osoby, które są pierwszy raz tutaj w ogóle. I zacznę od tego, że pierwszy raz chyba jest Sylwia z Andrzejem. Tak, to ci tutaj. Tak. Pierwszy raz chyba jest Agnieszka. I pierwszy raz w ogóle z nami, z Misją Łaski, gdziekolwiek na jakimś wyjeździe, jest Paweł. Ile? 3 tygodnie temu? Tak? Mniej więcej 3 tygodnie temu trafił do kościoła i jest się z nami tutaj. Także ma bardzo ciekawą historię, więc jeżeli macie okazję, to go poznajcie bliżej, porozmawiajcie, żeby nie czuł się samotny, bo tak... Dobra. Zarobiłem na tym wyjazd właśnie. Nie, dobrze. Ale cieszę się, że możemy być tutaj razem. No i oczywiście cieszę się, że jest jeszcze Łukasz i... Jak ty masz na imię? Marzenka. I Gabi, no dobra, niech będzie. Gabi, chciałem powiedzieć, że Gabi będzie obiecała, że zaśpiewa piosenkę po węgiersku. Ja obiecałem, że ty obiecałeś.
On obiecał, że ja
ty obiecałeś. O, no właśnie. Dobrze. Słuchajcie, to się pytnie później, nie? Ale pastor Tomek wcześniej powiedział, tak dosyć wysoko poprzeczkę postawił, więc ja w pierwszej chwili myślałem, że będziemy wracać do Warszawy, bo że nie podołam temu wszystkiemu, ale ja może zrobię tak, że zacznę już mówić na ten temat, a później on wszystko wyprostuje i dopowie, co potrzeba.
Sioka.
Okej. Okay. Panie, tak dziękujemy Ci za ten przywilej, że możemy być teraz w tym miejscu i za to miejsce tutaj, za organizatorów, za wszystkich tych, którzy sprawili, że możemy teraz, Panie, tutaj być w Twojej obecności. Proszę Cię, abyś błogosławił teraz ten czas w Twoim świętym imieniu. Amen. Słuchajcie, gdy pastor Tomek powiedział mi, żebym sobie wybrał jakiś fragment z listu do Rzymian, to powiedziałem, że chyba 8 rozdział bym chciał, bo to jest taki najlepszy. Znaczy taki bardzo fajny. W ogóle 8 rozdział jest niesamowitym, bo to jest chyba jeden z piękniejszych fragmentów, które mówią o takim bezpieczeństwie wierzącego. O tym, kim jesteśmy w Bogu i co Bóg dla nas zrobił. I pastor Tomek dał dzisiaj taki piękny wstęp temu wszystkiemu. Ale jak widzieliśmy w 7 rozdziale, tam apostoł Paweł, który pisze te słowa, on dosyć tak zaczyna tak dosyć przygnębiająco, zanim przejdzie do 8 rozdziału. W oryginale nie ma podziałów na rozdziały, więc to jest jakby ciągłość. Musimy pamiętać, że to jest cała ciągłość. Ale on tak od 24 wersetu zaczyna tak dosyć, no tak przygnębiająco. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ja myślę, że Paweł, dochodząc do tego momentu, pisząc ten list, on zrozumiał, że jest już wykończony takim bezproduktywnym staraniem się, jakby zadowoleniem Boga w takim zakonie. Że próba jakby przypodobania się Bogu przez wypełnienie zakonu doprowadza do tego, że pozostaje nam tylko powiedzieć, nędzny ja człowiek. Po prostu, któż mnie wybawi? W jaki sposób ja będę w stanie przypodobać się Bogu, zrobić coś, żeby Bóg na mnie popatrzył tak łaskawym okiem. I on mówi, że po prostu nie ma takiej możliwości. I wiecie, ludzie bardzo często próbują i starają się przypodobać Bogu właśnie pod zakonem. I to doprowadza do takiego niesamowitego legalizmu. Takiego, tak, coś, co... że generalnie po prostu musisz przestrzegać tego, musisz przestrzegać tego, musisz robić to, musisz robić tamto. Jechaliśmy tutaj z Pawłem i Paweł tak dosyć fajnie opowiadał o różnych rzeczach. I dla mnie to było takie naprawdę otwierające oczy. W miejscu, gdzie on wcześniej był. Znaczy tam, jeżeli ktoś przyszedł w takim stanie jak ja, nieogolony, to ludzie patrzyli na niego i mówili, jest jakiś problem, chorujesz duchowo, jakaś choroba duchowa jest w twoim życiu. Bo nie spełniasz pewnych zasad, nie spełniasz pewnych norm, pewnych rzeczy, które my jakby wypracowaliśmy tutaj. Więc ja mówię, o, dzięki Bogu, że nie jestem w takim miejscu, bo u mnie to jest grawitacja, że schodzi z góry, tak idzie na dół coraz bardziej. I tak dlatego tutaj się zakorzeniło. I cały czas się zastanawiam, czy jakbym się przeprowadził na drugą stronę kuli ziemskiej, to czy nie wróciłoby z powrotem tutaj, jakbym tam odwrotnie. No ale ktoś mi powiedział, to stój na rękach, to zobaczymy. Ale nie. Ale wiecie, ale ludzie, gdy żyją w legalizmie, gdy próbują przypodobać się Bogu przez zakon, przez prawo, zawsze to doprowadza do dwóch rzeczy. Albo do tego, bo każdy, gdy kontynuuje w takim legalizmie, rozumie, że nie jest w stanie przypodobać się Bogu. I albo z jednej strony będziemy zaprzeczać temu nędznemu stanowi, że nie jesteśmy w stanie Bogu się przypodobać pod zakonem i będziemy się wypierać tego i będziemy stawać się takim faryzeuszami, którzy będą innych pilnować, tak jak faryzeusze, którzy po prostu, Jezus powiedział o nich, że wy narzucacie brzemiona na innych, których sami nie jesteście w stanie nosić. Nie wiem, czy wy spotkaliście się z takimi ludźmi, którzy po prostu jedyne co robili, to tylko byli takimi, można powiedzieć, takimi duchowymi policjantami. Tylko patrzyli na wszystkich innych i patrzyli, czy ty już jesteś, czy ty już nie przegiąłeś za bardzo, czy przestrzegasz tego. I po prostu i wszędzie i we wszystkim widzieli jakieś niedociągnięcia. I to jest straszne, gdy ludzie żyją w ten sposób. Ale oni próbują za wszelką cenę jakby wypierać z siebie, że to nie jest droga dla Boga i żyją w takim zakłamaniu. I wmawiając innym i sobie, że jak ja będę się jeszcze bardziej starał, to może Bóg na mnie płacze. Ale Paweł doszedł do tego wniosku i powiedział, nędzny ja człowiek, po prostu nie ma takiej możliwości. Zakon nie jest w stanie mnie doprowadzić do Boga. Ale druga opcja, którą możesz, do której dojdziesz, jeżeli będziesz żył w takim legalizmie, jeżeli nie zaczniesz tego wypierać, ale zrozumiesz, że to nie jest droga, to zaczniesz się po prostu załamywać i w pewnym momencie doprowadzi do tego, że odwrócisz się od Boga i pójdziesz w inną stronę. Po prostu popowiesz, to ja próbuję, Boże, ja staram się, ale to nie działa. I to nie jest droga. Ludzie często właśnie kończą w takich dwóch sposobach. Jeżeli próbują jakby przyjść do Boga pod tym zakonem, nie ma takiej możliwości. Ale Paweł, niesamowicie, on tutaj w 25 wersecie przychodzi i mówi tak. Ja muszę szukać pomocy. Muszę znaleźć gdzieś pomoc, bo po prostu to nie może tak być. To nie ma opcji takiej, żebyś ty kiedykolwiek na podstawie zakonu przyszedł do Boga. I on gdzie szuka pomocy? Mówi, Bogu niech będą dzięki. Znaczy on przede wszystkim mówi tak, kto mnie wybawi? On nie mówi, jak ja siebie wybawię z tego. To nie, że ja się zacznę bardziej starać. Może bardziej się będę tutaj, będę lepiej krawiat wiązał, gdy będę przychodził do Boga, starał się golił regularnie i być takim idealnym przed Bogiem. Nie, on nie mówi, że jak ja się wybawię z tego wszystkiego. Ale mówi, kto mnie wybawi z tego stanu. Bo on zrozumiał, że tylko Bóg jest w stanie go z tego wyprowadzić. I dać mu w tym wolność. I on mówi, rozwiązaniem właśnie jest Bóg. I to jest w 25 wersecie. Mówi, tak, zwycięstwem i rozwiązaniem tego problemu, z którym się zmagam, o którym pastor Tomek wcześniej mówił w 7 rozdziale, jest Bóg. Mamy zwycięstwo nad tym w Chrystusie. Chrystus czegoś dokonał, co sprawia, że ja nie muszę zmagać się z tymi wszystkimi rzeczami, o których wcześniej Paweł mówił. I Paweł w 8 rozdziale przechodzi właśnie do tego zwycięstwa. To jest niesamowite, bo on zaczyna z tego, po prostu jestem nędzny, po prostu w żaden sposób, słuchajcie, ci, którzy czytacie ten list, wiedzcie, że to nie jest droga, ale jest droga. I tą drogą jest to, co uczynił Chrystus. I przychodzi od tego potępienia do zwycięstwa. No i to jest ciekawe, bo 8 rozdział zaczyna się od tego, że nie ma potępienia, a kończy się na tym, że nie ma oddzielenia od Boga. Że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie i nie ma oddzielenia dla tych, którzy są w Chrystusie. Że oni są w Chrystusie. I nikt ich nie oddzieli od Niego. I to jest niesamowite. I wiecie, to jest zawsze tak, że gdy przyjmujesz Jezusa, to Duch Święty zamieszkuje w tobie. Stajesz się kimś nowym. Nowym stworzeniem. Duch Święty mieszka w tobie. Jesteś Jego świątynią. I to jest niesamowite, że jako nowe stworzenie możemy wiedzieć, że jesteśmy ukryci w Chrystusie, jesteśmy w Nim. I teraz te wszystkie rzeczy, które były wcześniej, to już są martwe. Wiecie, to jest ciekawe. My czasami próbujemy odnawiać starego człowieka. Próbujemy go tam przypudrować, odmalować. Może nie pójdę tą drogą, dobra, w kwestii malować. Ale próbujemy go jakoś tam podrasować, żeby było dobrze. Ale to nie jest rozwiązanie. W szóstym rozdziale, w czwartym wersecie, czytamy tak, 6-4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To jest ciekawe, że nie wiem, czy mamy, czy nie mieliście, ale może słyszeliście o wypadku samochodowym, takim, w którym samochód uległ takiemu uszkodzeniu, że przychodzi firma ubezpieczenia i mówi, no sorry, ale już samochód jest, nadaje się do kasacji. Że już naprawdę no, są tacy wśród nas. Żyją. Nie? I to jest bolesne. Ja kiedyś miałem taką stuczkę małą, ale poduszki wybiły. No i przyjechał ubezpieczyciel i powiedział, sorry, to kasacja. Już nie opłaca się tego naprawiać i tak dalej. Bolało, bo to taki fajny samochód, tak lubiłem go jeździć z nim i tak dalej. Ale, wie dlaczego o tym mówię? Bo tak ubezpieczyciel przychodzi, patrzy na ten samochód i mówi, tu nie ma co naprawiać. Po prostu kasujemy ten samochód. Na szrot, na złom po prostu. I po prostu to jest ciekawe, że i wtedy firma ubezpieczeniowa, jeżeli dobrze wszystko rozegramy, to wypłaca nam pieniądze i możemy sobie kupić nowy samochód. Tak było? Mniej więcej? Miałeś słabych prawników chyba. No, ale generalnie, wiecie, ja tak myślę o tym, że my kiedyś byliśmy właśnie jak ten rozbity samochód. Taki złom. I teraz, oczywiście są tacy, którzy próbują go naprawiać. Próbują reanimować ten złom, który się nadaje do kasacji. Ale Jezus mówi, ja nie jestem zainteresowany tym, żeby wskrzeszać ten złom, żeby go malować, żeby go naprawiać, żeby jeszcze jeździł z bieżnością taką, że po prostu jak widzisz ślady, to po prostu to tak jakby dwa samochody jechały obok siebie, a nie jeden i tak dalej. Nie, on mówi, ja nie zajmuję się reanimacją starego człowieka. To, co ja chcę zrobić, to uśmiercić starego człowieka, żeby żył nowy człowiek. On jest zainteresowany tym, żeby stary człowiek został ukrzyżowany, pogrzebany razem z nim, a żeby nowy człowiek mógł żyć tym nowym życiem, a nie starym. I to jest ciekawe, bo my tak czasami próbujemy to robić. On mówi, ja nie jestem zainteresowany, żeby ulepszać starego człowieka, czynić go dobrym, lepszym, nowszą wersją. Nie. On jest zainteresowany, żeby uśmiercić starego człowieka i dać mu nowe życie. Do nowego życia go pobudzić, powołać. I to jest niesamowite, bo Rzymian 8:10 też o tym mówi, że Chrystus jest w nas, to chociaż ciało nasze jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Przez to, co on uczynił na krzyżu, my mamy nowe życie. Nie odmalowujemy stare, ale mamy nowe. I to jest niesamowite. I to dzieje się dzięki przez łaskę, przez to, co on uczynił. I to jest niesamowite, bo łaska to jest coś, co on okazał nam, niezależnie od tego, co my byliśmy w stanie zrobić. Niezależnie od naszych dzieł, niezależnie od naszych dokonań. I tego, jak bardzo się staraliśmy przestrzegać prawa, przestrzegać zakona. I gdyby łaska była zależna od naszych dokonań, to tak naprawdę nie byłaby łaską, tylko byłaby wynagrodzeniem. Ale to jest łaska. Coś, co otrzymaliśmy niezależnie od tego. On dał nam nie ze względu na to, kim my jesteśmy i co my zrobiliśmy, ale ze względu na Niego. Na to, kim On jest i co On uczynił. I to jest ta dobra nowina. To jest ta dobra nowina, która mówi, to jest rozwiązanie dla nas, dla tego życia, że nie musimy żyć zmagając się z tymi starymi rzeczami, które próbować jakoś to naprawiać, jakoś tam, nie wiem, podrasowywać. Nie, po prostu stary człowiek umiera i teraz wszystko staje się nowe. I to jest dobra nowina. Tylko niestety, wiecie, to jest smutne, że na przestrzeni lat ta dobra nowina przestaje być dobrą nowiną. Bo bardzo często my, jako ludzie, gubimy to przesłanie tej dobrej nowiny, tym, czym ona naprawdę jest, w gąszczu różnego rodzaju religijnych nakazów, zakazów, jakichś praw, jakichś uczynków, jakichś hipokryzji. I ludzie patrzą na to wszystko i mówią, nie, to nie może być dobra nowina. Bo jaką jest dobrą nowiną, gdy ktoś przychodzi do ciebie i mówi, że ty musisz starać się robić to, bo jak nie będziesz tego przestrzegał, po tobie. To jest dobra nowina? Nie. I dlatego myślę, że ludzie bardzo często komplikują to, co Bóg uczynił takie proste. I wynaturzają to, czym jest dobra nowina i czym jest to rozwiązanie i czym jest ta łaska, którą Bóg nam dał. I dzięki której my mamy do Niego dostęp. I możemy przychodzić do Niego i nie musimy mówić, że o, ja nędzny człowiek, o Boże, ci nie, co, o. Nie, po prostu mogę przyjść i powiedzieć, w Chrystusie jestem nowym stworzeniem. Teraz wszystko stało się nowe. To, co stare, przeminęło. Teraz wszystko jest nowe. Wiecie, gdy jesteś, stajesz się nowym stworzeniem, pastor Boś kiedyś takie piękne kazanie mówił o tym, że Bóg niejako daje nam nowe DNA. Stajemy się Jego dziećmi i mamy Jego Boże DNA. Nie to stare człowieka, którym kiedyś byliśmy, starym człowiekiem, a teraz jesteśmy nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem. W Chrystusie. No jak ktoś powie, no dobra, no ale wiesz, to nie jest takie proste, no bo a co jak ktoś upadnie, jak coś zgrzeszy i tak dalej. Zdarza się. Słyszeliśmy wcześniej. Zdarzają się upadki. I jak mamy sobie z tym radzić? Co w takich sytuacjach robić? Wiecie, pomocne nam jest w tym zrozumieniu tego, ja chciałem przyjrzeć się temu, list do Galacjan, 6, werset 1. Niesamowite słowa tutaj są, gdzie apostoł Paweł mówi tak. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, słuchajcie, ktoś przyłapany zostanie na jakimś upadku, co wtedy powinniśmy robić? Wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Bardzo fajne stwierdzenie. No jak to się ma do tych właśnie policjantów duchowych, którzy po prostu tylko stoją i patrzą. I patrzą. A patrzę, tak? W Krakowie, jak byliśmy, to mówiliśmy, pastor Tomek mnie jakby dał mi taką wersję rozszerzoną tego. Mówicie, kto to są apacze w kościołach? Są tak, którzy apacze i szukam, i patrzę, i zastanawiam się, nie?
I widzę winę tu, i winę tam.
Czyli apacze i winę tu. Tak to jest. Ale tutaj czytamy, że tak naprawdę ci, którzy macie ducha. Przypatrzmy się temu. Którzy macie ducha. W innych tłumaczeniach, jak sobie sprawdzicie w Biblii Gdańskiej czy w tym ewangelicznym tłumaczeniu, tam jest powiedzenie, ci, którzy jesteście duchowi. Wiecie, to jest ciekawe. Bo ci duchowi to nie są ci, którzy są pełni, znaczy, którzy mają szeroko otwartą buzię i potrafią tylko po prostu gadać. To nie są ci właśnie Winnetou i Apache i tak dalej. To nie są ci, którzy ci religijni faryzeusze, którzy wszędzie wszystko. Nie, to jest powiedzenie ci, którzy jesteście duchowi. Mówię o tym, bo ja widziałem ludzi, którzy 30 lat chodzą z Bogiem. A są tacy po prostu cieleśni i są tacy jak niemowlaki dzieci duchowe. Tak, tu jest mowa o tych duchowych. Ci, którzy są dojrzali. Uważajcie, bo to jest, kim są ci duchowi? Są ci dojrzali, którzy nie radują się, gdy brat upada albo siostra. Gdy smucą się, gdy ktoś upada. A nie patrzą i, ale jak ją tylko przyłapię na upadku, ale i wtedy wygarnę. Nie? Bo tu jest powiedziane, jeśli przyłapanie zostanie na upadku, to ja muszę szukać i przyłapać kogoś na upadku. I będę chodził tu, chodził tam, widział winę tu, winę tam i będę łapał takich. Nie. Ci duchowi to są ci, którzy nie radują się z upadku brata czy siostry. Nie plotkują na ich tematy, ale przynoszą ich w modlitwie do Boga. I mówi, że poprawiajcie takich. To jest ciekawe, bo to słowo poprawiajcie, to jest słowo katarizo. I to słowo oznacza, wiecie co ono oznacza? Ono oznacza naprawić coś, uczynić pełnym, umocnić, uczynić tym, co pierwotnie, czym to pierwotnie miało być. Katarizo. Czyli zobacz, ja jestem duchowy, Czyli po prostu chcę, szukam, jak pomóc tej osobie. Jeśli zobaczę, że ktoś upadł, brat czy siostra, to ja robię wszystko, żeby wyciągnąć do niej rękę, aby pomóc jej, żeby w tym upadku nie musiała tkwić. Nie biję ją po głowie wersetami. I mówię, o, żeż ty, jak mogłaś. Musisz wyjść z tego kościoła. Nie ma dla ciebie tu miejsca. Ci ostatnio rozmawiałem z pewną osobą, niektórzy z was może wiedzą, prowadzę takiego wideobloga i dostałem taką wiadomość, tak, Nocny Maciek się nazywa, ale dostałem takiego wiadomość od pewnej dziewczyny, która powiedziała, że bardzo słuchała tego i bardzo chciałaby się ze mną spotkać i porozmawiać. Spotkaliśmy się w kawiarni po prostu i usiedliśmy, żeby porozmawiać i bardzo mi się głupio czułem tam rozmawiać z nią, bo ona cały czas płakała, a ja tak siedzę i rozmawiam z nią i po prostu myślę, co ci ludzie wszyscy wokoło myślą, bo tutaj siedzi jakiś facet z kobietą, która co chwilę płacze. Ale wiecie, co ona mi powiedziała? Że 4 lata temu została wyrzucona z kościoła, w którym była. Bo wyszła wtórnie za mąż. I została z tego powodu wyrzucona z kościoła. I ona mówi, i te 4 lata sprawiły, że ona się tak oddaliła od Boga, że dzisiaj jest w takim miejscu, w którym nie wie, jak do Niego wrócić. Tak się zagubiła. I po prostu mówi, że jestem tak daleko od Niego, a chcę się do Niego zbliżyć. Ale nie wiem jak. Bo jestem tak daleko. Czyli oczywiście, no, ktoś może powiedzieć, no, ale to przecież mieli pełne prawo ją wyrzucić. Ale czy, jaki był powód tego, żeby ją wyrzucić? Czy chcieli ją pozyskać? Nie. Powiedziała nawet, jej rodzona siostra dostała przykaz z góry, że ma, nie wolno jej się kontaktować z jej rodzoną siostrą. I wszyscy w kościele tak samo. Wiecie, to jak to się ma do tego, że mam robić co? Poprawiać kogoś takiego, czyli katarizo, jakby naprawić coś, uczynić pełnym. Co ciekawe, w duchu łagodności. Często o tym zapominamy. Robimy to w duchu łagodności. Mało tego, tam dalej jest powiedziane, aby nie być kuszonym. I właśnie dlatego mają to robić dojrzali ludzie, żeby nie być kuszonym. Bo wiecie, co jest ciekawe? Bo łatwo jest nam upaść, gdy widzimy czyjś upadek. I może niekoniecznie to oznacza, że ja upadnę w tym samym, co upadł ten ktoś, kogo widzę. Ale to może być oskarżenia, plotki, jakieś inne potępiania osoby i tak dalej. Jak łatwo nam jest w takich dziedzinach upaść, gdy widzimy kogoś, kto upada. Bo patrzymy na tą osobę i ależ ona jest, albo on. Ja to bym tak nigdy nie zrobił. I zaczynam się wywyższać. I zaczynam potępiać inną osobę. Zaczynam ją oskarżać. I upadamy w tym. Czy to jest, dlatego Paweł mówi to, że to mają robić ci, którzy są dojrzali. Ci, którzy są dojrzali. W ogóle problemem jest to, gdy ludzie w kościołach mają oczy zwrócone na siebie. Gdy patrzą jeden na drugiego. Biblia mówi wyraźnie, że nasze oczy mają być zwrócone na Chrystusa. Ale gdy ludzie w kościołach mają oczy zwrócone jeden na drugiego, to zaczynają szukać i dostrzegać niedociągłości, jakieś niedoskonałości, jakieś problemy i tak dalej. Weźmy taki przykład. Dostanie ci się. Znaczy, tak mniej więcej wyglądają często ludzie w kościołach. Patrzą i cały czas patrują na siebie. I tak patrzą. I tak kończą. Jak długo na siebie tak patrzymy, za chwilę będzie. Ty weź, no masz niewyprasowaną koszulę tutaj. Jak ty wyglądasz? No ty we. Tutaj włosy nieuczesane. Ty w ogóle człowieku, jak ty. I zaczynamy patrzeć. No właśnie. I zaczynamy patrzeć na siebie i po prostu zaczynamy widzieć różne problemy, różne niedociągłości. A co by się stało, gdybyśmy stanęli w eko i patrzyli na pola, które są białe, które są gotowe do żniwa. Patrzyli na Chrystusa, który jest pracą i dokończyciela. Nagle widzimy, że tam wokoło nas są pewne rzeczy i są zgubieni tam, którzy potrzebują Chrystusa. Wiecie, my powinniśmy zacząć odwracać swój wzrok i nie patrzeć na siebie, ale patrzeć na Chrystusa. Czyli Biblia mówi wyraźnie, że On zajmie się swoimi dziećmi. To nie my mamy się zajmować Bożymi dziećmi. Rzymian 14,
4 mówi, czy to Rzymian tu mamy, Rzymian. W Nowym Testamencie, tak? Dobrze. 14:4. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy? Ostoi się jednak, bo Pan ma moc go podtrzymać. Gdy my zaczniemy patrzeć na Chrystusa, na tego, który jest rozwiązaniem tego problemu w naszym życiu, z którym się zmagaliśmy, tak jak Paweł o tym mówił, to po prostu zaczniemy... Dlatego w Galacjan 6:1 on tam jeszcze mówi, baczcie każdy na siebie samego. Właśnie o tym zapominamy. Baczcie na siebie, bo tak łatwo jest zobaczyć grzech u kogoś innego, a tak trudno jest zobaczyć grzech w lusterku. My bardzo często patrząc na siebie jesteśmy tacy pobłażliwi. A nie, no, no. Ale u brata czy u siostry tak łatwo jest nam to dostrzec. O, pierwsi jesteśmy do tego, żeby to zobaczyć. Ale Paweł mówi, to nie. Tak nie może być. Tak, może się zdarzyć, że wierzący może upaść. Tak. Jeżeli jakiś człowiek zostanie przyłapany na upadku, zdarza się, może tak być. Ale jaka jest moja postawa w tym, jeżeli ktoś upadnie? Czy moją postawą jest zniszczyć, potępić? Czy może przywrócić, odnowić, pomóc wstać takiej osobie? Ja kiedyś pamiętam, takie kazanie głosiłem i zostałem taki dosyć mocno zaatakowany po tym kazaniu. Bo to było kazanie o tym, że my jako wierzący mamy do wyboru. Albo będziemy lekarzami, albo sędziami. Bo zobaczcie, i lekarz, i sędzia praktycznie robią podobne rzeczy. Oboje badają, sprawdzają, analizują. Tylko, że sędzia robi to po to, żeby wydać wyrok. A lekarz robi po to, żeby zastosować leczenie, żeby pomóc tej osobie. I teraz moje pytanie jest, czy my, jak widzimy, gdy brat upadnie, czy siostra, jesteśmy wobec niego lekarzem, czy sędzią? Czy gdy zaczynamy być sędzią, to wkraczamy w kompetencje Boże, bo Biblia mówi wyraźnie, że tylko jeden jest sędzia. I nie jest nim ani pastor Tomek, ani tym bardziej Andrzej. Dzięki Bogu, nie Andrzej. A tym bardziej nie ja. Nie? Nikt z nas. Jest tylko jeden sędzia. Dlatego wiecie, ja myślę, że gdy pojawia się jakiś upadek, to pomyślmy raz, albo dwa, albo trzy, zanim zaczniemy kogokolwiek potępiać. A może zacznijmy... Przyjdźmy do tej osoby jak ten lekarz. Żeby zastanowić się, co, jak mogę ci pomóc. Pozwól, że pójdziemy razem. Pozwól, że pomogę ci wstać. Wiesz dlaczego? Tutaj Paweł mówi, że baczcie na siebie samego, abyś ty nie był kuszony. Wiecie, nigdy nie wiesz, jak twoje życie się może potoczyć, czy za rok, za dwa, za trzy, nie będziesz w tej samej sytuacji, a może nawet i gorszej, niż ten brat, którego teraz właśnie potępiasz. Widziałem takich ludzi już nie raz, którzy mieli tak bardzo i tak wyraźnie widzieli grzechy u innych, a potem sami upadali jeszcze bardziej. Dlatego strzeżmy swoich serc. I tak jak tutaj jest powiedziane, jeżeli kogoś przychodzimy do kogoś i widzimy, jak ktoś upadł, to przychodzimy do niego w jaki sposób? W duchu łagodności. W duchu łagodności. Dlaczego? Bo przy powieści 16:18 mówi, że pycha chodzi przed upadkiem, a wywyższanie, wyniosłość ducha przed ruiną. Widzieliście kiedyś ludzi, którzy byli pełni siebie, pełni pychy i potrafili nawet kaznodzieje, którzy właśnie tak wszystkie potem. Ale kiedyś pamiętam, słyszałem jednego pastora dosyć popularnego, który głosząc kazanie powiedział do swojego kościoła, mówiąc, zobaczcie na siebie, jacy jesteście podli. Wiecie, i to było całe jego przesłanie generalnie, żeby uzmysłowić ludzi, jacy są podli. Wiecie, tylko że kłopot jest taki, że ten sam człowiek parę lat później upadł i to bardzo głośno i bardzo głęboko, bardzo nisko. Dlatego baczcie jedni na drugich, bacz sam na siebie. Dlatego, że my potrzebujemy mądrości z góry, potrzebujemy pokory, uniżenia, a nie pychy. Bo jeżeli jesteś, nie ma w tobie pokory, to jesteś na drodze do upadku. Niestety tak Biblia mówi. 1 Koryntian 8:1. Wiedza nadyma, ale miłość buduje. Dlatego my musimy mieć tą miłość wobec siebie nawzajem. A nie to, że o, jak ja jestem mądry, jak ja rzeczy wiem, ja potrafię wszystko, ja ci wykażę wszystko tu, gdzie ty źle co robisz, nie? Nie, jeżeli nie ma miłości.
jeden z ulubionych moich wersetów też, wiem, że pastora Tomka też. To jest werset, który mówi, że to dobroć Boże do upamiętania prowadzi. Dobroć Boże. Nie to, że Bóg bierze i cię po głowie bije, ale to dobroć Boże. I dlatego pokora ustawia mnie w miejscu, w którym ja mogę przyjmować od Boga i mogę patrzeć na Niego. A nie na brata i siostrę i wywyższać się i mówić, o, zobacz na Niego, zobacz na nią. Ja to jestem taki wspaniały, jestem pokorny. Dlatego patrzmy na Chrystusa, który uniżył siebie, a nie wywyższał się. Ale powiesz, no dobra, to tak jak Hebrajczyków 12:2 mówi, że mamy patrzeć na Niego, to jak ja mam patrzeć na Chrystusa? Żeby widzieć Jego, który jest rozwiązaniem tego problemu, o którym Paweł na samym początku mówił. Czytam na Jego temat, studiuję Jego Słowo, modlę się, wielbię, przyjmuję od Niego, jeżdżę do takich bielic, mimo że to nie jest pięciogwiazdkowy hotel, ale dziękuję Bogu za to, że mogę być w takim miejscu, bo tu jest głoszone Słowo Boże. Przyjmuję i szukam Go każdego dnia, w każdej chwili. I spędzam ten cichy czas z Nim. Czy to w nocy, czy rano, ale spędzam z Nim czas. Tak patrzę na Chrystusa. I zaczynam wtedy patrzeć, gdy o Nim myślę, to zaczynam widzieć to, jak On postępował z ludźmi. Jak reagował, gdy widział, gdy ktoś upada. Gdy widział grzesznika, co robił z grzesznikami. A co robił z faryzeuszami. Widzimy to wszystko i zaczynamy żyć tym. I widzimy, że tak jak Mateusza 18:29 mówi, że On jest, On powiedział sobie, jestem cichy i pokornego serca. I tak zaczynamy sami myśleć. Bo jesteśmy Nim przepełnieni. Bo wiecie, gdy ja tak myślę o Chrystusie i czytam o Nim w Ewangeliach, to nie, widzę, że nie było w Nim nic z tych aroganckich, pełnych siebie kaznodziei, którzy teraz głoszą w Jego imieniu. Nie. On był cichy, łagodny i pokornego serca. I ja wiem, tak jest. Gdy upadnę, to pojawia się poczucie winy, pojawia się takie uczucia może wstydu, jakiegoś potępienia, ale wiecie, w jaki sposób mogę rozpoznać, czy ten głos, który się pojawia w moim sercu, pochodzi od Boga czy od diabła? Gdy upadniesz i przychodzi do ciebie ktoś i mówi do ciebie słowa, które sprawiają, że czujesz się potępiony, że chcesz odejść, chcesz ukryć się gdzieś w ciemności, bo jesteś, czujesz się taki zły, taki niegodziwy, taki do niczego i ukrywasz się w ciemności, to wiedz, że to jest diabeł. Że to On będzie ci takie rzeczy mówił. Ale Duch Święty, gdy zaczniesz słyszeć Jego głos, gdy upadnie, to jest, On będzie mówił rzeczy, które będą cię wprowadzały do światła. Będą sprawiały, że ty nie będziesz chciał się ukrywać w ciemności, ale będziesz chciał przyjść do światła, bo w świetle rozpruszają się ciemności. I zaczniesz przyjmować uzdrowienie, przyjmujesz uleczenie. Bo to Duch Święty robi. On, gdy przychodzi i zaczyna mówić do nas, to On nie robi tego, żeby nas potępić, ale żeby nas przekonać do tego, żebyśmy wrócili do Boga, do światłości. Żebyśmy w Jego obecności byli. Zmieniani. Nawet jak upadniemy. To, żebyśmy za wszelką cenę przychodzili do Niego. Dlatego 1 Jana 1:9 jest tym niesamowitym wersetem. To jest też jeden z moich ulubionych. Przeczytam. Bo to jest werset, który ja myślę, że każdy z nas powinien się nauczyć na pamięć. Sorry, ale tak to już jest. Troszkę 1 Jana 1:9. Jeżeli ktoś, troszkę pomóżcie mi, bo z pamięci chcę powiedzieć, tylko jak się zaczyna.
Jeżeli
wyznajemy swoje grzechy, wierny jest i sprawiedliwy ten, który...
Wierny jest Bóg i
sprawiedliwy, który czyści nam grzechy i oczyści od wszelkiej niesprawiedliwości.
Nieprawiedliwości.
Dokładnie. To jest niesamowite. Jeżeli wyznajemy swoje grzechy. Wiecie, że to słowo wyznajemy, to jest słowo homologeo. Wiecie, co to słowo oznacza? Że zgadzam się z kimś. Nie zaprzeczam, nie próbuję jakoś się tam wykręcać, ale zgadzam się z kimś i mówię, okej, Boże, zgrzeszyłem, upadłem, dałem ciała, zrobiłem coś, czego nie powinienem robić. I zgadzam się z Tobą. Wyznaję to Tobie i przychodzę i mówię, Boże, Ty miałeś rację. Nie powinno tak być. Dlatego pomóż mi wstać.
I on co robi? Oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Dlatego ja uwielbiam list do Rzymian, 8 rozdział. Jest naprawdę coś niesamowitego, bo on mówi o takim bezpieczeństwie, które wierzący ma w Bogu. Pomimo tego, co może spotkać na swojej drodze. Pomimo tego, co się może wydarzyć. Wiecie, i to jest ciekawe, bo to bezpieczeństwo jest czymś, o czym my zapominamy bardzo często. Nie? Tak jak powiedzieliśmy, że zaczyna się od tego, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. A kończy się tym, że nikt nas nie oddzieli od Chrystusa. Że na wieki jesteśmy z Nim. Bo gdy przyjmujesz Jezusa, On się staje Twoim Panem i Zbawicielem, to stajesz się Jego dzieckiem. Galacjan 3,26. Jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa. Uwierzyliśmy w Niego i stajemy się Jego dziećmi. Rzymian 8,14 do 17 też o tym mówi, że jesteśmy Jego dziećmi. Musicie sobie później to przeczytać. Ale gdy stajesz się Jego dzieckiem, to czy mógłbyś się kiedyś odnarodzić z tej rodziny, w której się stałeś członkiem, gdy uwierzyłeś w Niego? Nie, jesteśmy w Nim bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni w Chrystusie. Mało tego, ja kiedyś usłyszałem taki zarzut, że no zaraz, no ale jak ktoś grzeszy, to już nie może być dzieckiem Bożym, bo żyje w grzechu. No ale zaraz, czy to nie jest tak, że w momencie, gdy stajemy się dziećmi Bożymi, to Bóg jako Ojciec postępuje z nami wtedy tak jak ze swoimi dziećmi. Co to oznacza? Oznacza to, że nawet może nas karcić. List do Hebrajczyków 12,6. Kogo Pan miłuje, tego karze. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeżeli nawet upadniesz, On Cię podnosi, a Ty mówisz, nie, ja wolę stać w tym miejscu, wolę być w tym upadku i będę tym trwał, to wiedz, że Bóg z miłości zacznie Cię karcić. I może już być takie mało przyjemne, bo może coś się posypać w Twoim życiu z powodu tego. A może nawet do tego stopnia, że Bóg zabierze Cię wcześniej do domu, bo Cię kocha i chce być z Tobą na wieki. I nie chce, żebyś zmarnował swojego świadectwa, swojego życia. Dlatego ja dziękuję Bogu za to, że my, czytając list do Rzymian, 8 rozdział, możemy mieć tą pewność, że nic, ani nikt nie odłączy nas od Niego, że jesteśmy w Nim bezpieczni, że nie musimy żyć pod niewolą zakonu, ale jesteśmy wolni w Chrystusie i jesteśmy w Jego rękach. Jana 10, 28, 29 mówi, że jesteśmy w Jego rękach i nic, ani nikt nie wyrwie nas z Jego ręki. I to jest ciekawe, bo Ty nie zrobiłeś nic, żeby umieścić się w Jego rękach. To nie Twoje zasługi, nie Twoje przestrzeganie prawa, nie Twoje uczynki sprawiły, że jesteś w Jego rękach. I tak samo jak nic nie mogłeś zrobić, żeby się umieścić w Jego rękach, tak samo nie możesz zrobić nic, żeby się wyrwać z Jego ręki, bo On trzyma Cię w swoich rękach. I Cię nie wypuści. Biblia wyraźnie mówi, nikt ani nic nie wydrze Cię z Jego ręki. Jakie niesamowite słowa. Jest tak wiele rzeczy, które moglibyśmy mówić o tym. Jak niesamowitych rzeczy Bóg robi, jak bardzo jesteśmy bezpieczni w Chrystusie. Że nie musimy żyć w tej niewoli, grzechu, niewoli zakonu, ale w Chrystusie. Gdy przyjmujesz Jezusa, stajesz się nowym stworzeniem. Jego dzieckiem. I na wieki jesteś Jego. I nikt ani nic nie wyrwie Cię z Jego ręki. I to jest ciekawe, bo w Jana 5, 24 jest powiedziane, może przeczytam ten fragment. Już prawie. Zaprawdę powiadam Wam, kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Masz żywot wieczny. To jest coś teraźniejsze. Już dziś masz żywot wieczny w Chrystusie. Masz żywot wieczny. I nie staniesz przed sądem. To jest czas przyszły. Nie będziemy musieli stanąć przed tym sądem Białego Tronu, na którym będą ludzie sądzeni i potępieni do wiecznego potępienia, do piekła. ale przeszliśmy ze śmierci do żywota. Byliśmy kiedyś kimś, ale On uczynił nas nowym stworzeniem. On nie wyklepał trupa starego, ale uśmiercił starego trupa i dał mu nowe życie. I to jest rozwiązanie. Teraz mamy życie wieczne w Nim. I możemy kontynuować tym. I myślę, że pastor Tomek będzie dalej kontynuował później jeszcze te rzeczy. Prostował te zakrzywione ścieżki albo wykrzywiał. Ale ja chciałbym, żebyśmy pamiętali jedno, że z tego fragmentu, bo zachęcam Was, żebyście czytali jeszcze ten cały rozdział, bo jest naprawdę cudowny. Ale pamiętali jedno. Ten rozdział, tak jak żaden inny, nie mówi o tym, jak bardzo bezpieczni jesteśmy w Chrystusie. Jak bardzo bezpieczni. Paweł zaczyna od tego, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I kończy na tym, że nic, ani nikt nie wyrwie nas. Że w Nim jesteśmy bezpieczni. Wow. Dlatego Paweł, który zadaje pytanie i mówi, o jaki ja nędzny jestem, co ja tego... I rozwiązanie i pomoc jest nie we mnie, w tym, co ja mogę robić, jak bardzo się będę starał. Ale kto mnie wybawi? I tym kimś jest Chrystus, który oddał swoje życie za ciebie i za mnie. I On jest stał się tym, który wybawił nas z tego wszystkiego, z czym zmagaliśmy się kiedyś. I jesteśmy dzisiaj wolni w Nim. To amen.